7.17, poranek wnet trwa. W naszym studio pierwszy gość. Dzisiaj pan Czesław Hoc, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Wczoraj do późnych godzin nocnych państwo obradowali i ostatecznie udało się przyjąć ustawę, potocznie zwaną specustawą dotyczącą koronawirusa.
No tak, ustawa, która brzmi o szczególnych rozwiązaniach w aspekcie dotyczących profilaktyki, przeciwdziałania, zwalczania choroby COVID-19 i innych chorób zakaźnych i sytuacji kryzysowych z nim związanych. A więc ustawa, która nade wszystko uspokaja i wprowadza wiele takich oczekiwanych rozwiązań w aspekcie ewentualnych zagrożenia przy nadejściu wirusa, koronawirusa do Polski.
Tak, prezydent, ale przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki powiedział, że koronawirus dotknie Polskę na pewno, ale ważne jest, żebyśmy byli przygotowani. W takim samym tonie wypowiadał się prezydent Andrzej Duda. Skąd mamy pewność, albo jak możemy podejrzewać, że koronawirus dotrze do Polski? Dlatego, że jest w Czechach?
No i praktycznie już to w każdym kontynencie jest, oprócz Antarktydy. A więc i tutaj już naokoło nas. Wiadomo, że rozprzestrzenia się dość szybko, no i szczerze mówiąc, zdroworozsądkowo myśląc, no to pojawi się w Polsce, aczkolwiek no może być taki cud i takie wydarzenie, że no nie dotrze do Polski, ale no musi być przygotowani, przecież no nie możemy potem działać na szybko i bardzo w sposób taki nierozważny. Działamy spokojnie, zdecydowanie, profesjonalnie, a przede wszystkim profilaktycznie, bo to, co już rząd i pan premier rząd dokonał, pan minister zdrowia, też minister główny inspektor sanitarny, no to już jest taka wielki, wielki silny fundament dla tych działań, gdyby zdarzyło się to najgorsze.
No i tak, i o tym najgorszym wszyscy rozmawiamy, wszyscy się nad tym zastanawiamy i jak spojrzymy na przepisy ustawy, tej, o której rozmawialiśmy, która do nocy była procedowana, w końcu uchwalona, tak jak pan mówi, to pojawiają się pewne wątpliwości. Wątpliwości przede wszystkim związane z takim ograniczeniem wolności obywatelskich, bo mamy przepis, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to są bardzo poważne ingerencje w wolności obywatelskie. Na przykład obowiązek poddania się kwarantannie. No to jeszcze jest, rozumiem, że państwo mają obawy i mogą takie coś nakazać. Czasowe ograniczenie działania lokali oraz nakaz i zakaz przebywania w określonych miejscach. Bardzo duży wachlarz możliwości.
Pani redaktor, teraz możemy sobie rzeczywiście tak nawet rozmawiać, ale proszę mi wierzyć, jestem tak lekarzem z długoletnim stażem, 40-letnim stażem i muszę pani powiedzieć, że to te działania, gdyby nagle w pobliżu ktoś zagorączkował, zaczął kaszleć, tak, i zaczął się
źle czuć. I co można mu nakazać, proszę jechać do domu?
To wtedy zobaczyłaby pani, jak się reaguje, jak człowiek chce być bezpieczny, jak człowiek chce być, mieć poczucie, to
zapewnione poczucie. Czyli co, wszyscy z gorączką będą odsyłani do domu,
To i zawsze jest tak, że w celu przeciwdziałania chorobie COVID-19 nie ma tam, że jeśli ktoś będzie z gorączką, czy jeśli będzie ktoś...
Ale kto to będzie oceniał, panie pośle?
No dobrze, ale no, pani redaktor ocenia sytuację odpowiednio do tego przeszkolony człowiek, czyli praktycznie jeśli się zgłosi do sanepidu, jeśli się zgłosi do lekarza, jeśli się zgłosi do oddziału chorób zakaźnych, czy zgłosi się do jakiejkolwiek placówki, no jeśli się stwierdzi, że ma podejrzane objawy, a więc jeszcze raz po to gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, jeśli ma duszność, tak, i jeśli ma kaszel i jeśli przebywał albo miał styczność z ludźmi, którzy przebywali w rejonach zagrożonych, no to są przesłanki do tego, żeby takiego człowieka odizolować, tak, w sensie albo kwarantannę, albo jeśli już chory jest, podejrzany chory, no to hospitalizacja. I to jest chyba normalne.
To dobrze, to jestem w stanie, ten przepis rozumiem, jak najbardziej jest zasadny, ale czasowe ograniczenia działania lokali?
Pani redaktor, jeśli jest no, w pewnej zbiorowości, tak, jeśli są dokładne wskazania albo okoliczności, które wymieniłem wyżej, więc zagrożenie z rejonu zagrożonego, tak, z pewnymi objawami i teraz wiemy, że tam jest ognisko albo no, nawet może pacjent zerowy, no już nie mówię o pacjencie zerowym, tak, ale tam jest ognisko albo mogło być ognisko, no to co w tym dziwnego, jeśli w tym czasie w celu zapobieżenia albo w celu przeciwdziałania chorobie COVID. To nie jest, to trzeba będzie, zresztą zawsze będzie można się odwołać do sądu. Jest taka poprawka, że zawsze będzie można się odwołać do sądu, jeśli takie by były nakazy. Natomiast jeśli mówi pani o ograniczeniu wolności, to jest artykuł 31 Konstytucji RP, tam w ustępie trzecim są możliwości ograniczenia konstytucyjnego prawa wolności właśnie tylko na drodze ustawy. I właśnie w takich okolicznościach, które zagraża albo porządek publiczny, albo właśnie ochrona zdrowia, albo narusza to wolność innych osób. To proszę zwrócić uwagę, że jeśli tam będą jakieś okoliczności czy wydarzenia, które mogą predysponować do rozwoju rozprzestrzeniania się wirusa, no to to jest też ograniczenie wolności innych ludzi. Dlaczego my mamy być w tym, nie wiem, lokalu, czy w tym jakimś pomieszczeniu, gdzie to może
Panie
być?
Panie pośle, chodzi bardziej o to, czy nie popadniemy w swego rodzaju histerię związaną właśnie z koronawirusem i że będzie no, trochę to nadużywane, że tak jak pan mówi, że tu lokal, tutaj jakieś określone miejsce, żeby się nie zrobiło z tego...
A pani redaktor, a gdyby, nie daj Boże, doszedł do nas ten wirus, to zdajemy sobie sprawę, co
no,
znaczy panika.
Państwo mówią, to, że raczej dojdzie.
Zdaje pani sobie sprawę, co to znaczy panika, zbiorowe lęk, obawa. To już nie jest histeria, to jest praktycznie panika i wtedy się człowiek boi o swoje życie, swoich najbliższych. A więc wszelkie działania, konstytucyjne oczywiście, działania są uprawnione i są jakby pożądane i usprawiedliwione, dlatego że walczymy cały czas wtedy z chorobą COVID-19, gdzie larum grają w każdym państwie, no ponad 50 państwach, na każdym prawie kontynencie i my musimy być przygotowani do takiej ewentualności.
Profesor Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich, nie zostawia suchej nitki na projekcie. Konstytucja precyzuje, do jakiego stopnia można ograniczać prawa jednostki, gdy ogłoszony jest stan nadzwyczajny. Ta specustawa, o której teraz rozmawiamy, obchodzi konstytucję, wprowadza rygory w zakresie wolności i praw bez gwarancji kontroli i ustawowego ograniczenia dla arbitralnych decyzji administracji. To otwarcie drzwi dla samowoli i opresji pod szyldem troski o ochronę zdrowia. Pana komentarz, panie pośle, do tych słów pani profesor?
No ja już powiedziałem, jeszcze raz powiedziałem, chodzi o artykuł 31. Są pewne ograniczenia tej konstytucyjnej wolności. Oczywiście wolność jest świętością i własność jest świętością, natomiast są pewne sytuacje, które na drodze ustawowej w demokratycznym państwie prawa mogą być ograniczone właśnie z uwagi na zapewnienie porządku publicznego, ochrony zdrowia i ochrony też wolności innych obywateli, innych ludzi. Natomiast, no, pani redaktor, no, jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że z opozycji jest ciągła krytyka,
ale jeżeli chodzi o głosowanie, defety, to głosowali państwo chyba
razem właśnie,
wszyscy
razem.
Zgodnie,
dlatego
tak?
Proszę zwrócić uwagę też w Komisji Zdrowia, jak debatowaliśmy, procedowaliśmy nad tą ustawą, no to naprawdę o dziwo było pełne zrozumienie i pewna merytoryka i to też...
To było pierwsze czytanie, teraz rozumiem, ustawa trafi... Do
Senatu.
Do Senatu, tak. Dobrze. Podczas wczorajszej debaty, bo debata też była bardzo gorąca, no pojawiały się pytania o takie bardziej przyziemne rzeczy. Nie mówię tu już o rozwiązaniach prawnych, tylko o dozownikach, do dezynfekcji. Rozmawiano o tym, że półki w sklepach są wyczyszczone ze wszystkich płynów antybakteryjnych, z chusteczek antybakteryjnych. Nie można kupić maseczek, to też podkreślali posłowie. A co w tym zakresie państwo
chcą
zrobić?
No to właśnie, no, panie dyrektor, ta ustawa... Na początku powiedziałem, że uspokaja, uporządkuje i usprawnia pewne działania, chociażby ta się praca zdalna, tak? A więc pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywać
swoje
obowiązki.
A co z tymi maskami?
Dobrze, zaraz dojdę do tego,
mówią,
że ja mówię teraz tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a więc dla tych rodziców, którzy dzieci nie pójdą do żłobka, przedszkola i tak dalej. Właśnie pewne regulacje, które nie pozwolą na kombinowanie, czy też no, sprytne działanie hurtowni, załóżmy, gdyby na przykład produkty lecznicze, wyroby, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne i tak dalej, wszystko zabezpieczamy. I tak samo tutaj nie pozwalamy, żeby na przykład środki dezynfekujące, czy inne wyroby, czy środki specjalnego przeznaczenia były na przykład w drodze spekulacji zbywane. Tak?
Ale teraz... jak mogą państwo temu zapobiec?
A możemy właśnie zapobiec, bo po pierwsze, no, jeśli chodzi o produkty lecznicze, czy wyroby medyczne, możemy to, co o leki OTC, czy wyroby medyczne, które mogą być drogą spekulacji, podwyższone ceny, chcemy, te ceny zamroziliśmy na jakichś pewnych maksymalnych poziomach. Jednocześnie będzie obwieszczenie, wykaz produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych, które będą mogły być zbywane tylko do aptek, punktów aptecznych, czy tak zakładów leczniczych, podmiotów leczniczych, a więc nie pozwalamy, żeby one były dystrybuowane w jakiś sposób no, taki spektakularny,
ale będą produkty, spekulacyjny. Na przykład właśnie maski, właśnie takie
właśnie
żele?
Właśnie tego rodzaju maski.
Już one są literalnie wymienione? Nie.
Nie, znaczy będą w drodze obwieszczenia, tak? I jednocześnie też, no trudno się temu dziwić oczywiście, dlatego że no przecież spekulacja i w tym czarny rynek może jakby no, zalać, jeśli chodzi o nawet te maski. My jest agencja materiałowa, agencja, która my na przykład cały czas zaopatrzamy oddziały zakaźne, specjalne maski FP3 z nanofiltrem, a więc nie przypuszczających żadnych najmniejszych nawet cząsteczek, maski P2, specjalne kombinezony, specjalne fartuchy. I to wszystko my zabezpieczamy, jeśli chodzi o te oddziały zakaźne.
A te maski, które są do kupienia w aptekach, to one chronią przed koronawirusem?
No, panie redaktor, no na pewno nie wszystkie, a po drugie no, nie ma potrzeby.
To które chronią?
No, jedne chronią te, które są wysoce profesjonalne, a więc mówię o tych FP3, a więc z nanofiltrem, które nie przypuszczają najdrobniejsze nawet.
Czyli ta większość dostępna na rynku
tak,
nie chroni?
Tak, to oczywiście, to jest tylko no, powiedziałbym taki zabieg psychologiczny, natomiast chronią nas, jeśli noszą ludzie, którzy mają pewne objawy, załóżmy, no, rozsiewania grypy, a więc wirusa grypy.
A ta wypowiedź Aleksandra Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, który w jednym z wywiadów powiedział o tym, że można sobie zrobić maseczkę. To wczoraj podkreślał Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, że można sobie zrobić maseczkę na przykład z biustonosza, jak ktoś ma problem. To uważa pan, że no, ja dobre bym, rozwiązanie?
Ja bym no, takiej odpowiedzi, nie, znaczy takiego sformułowania nie użył nigdy. Natomiast...
Proszę, no bo taka maseczka by nie chroniła, prawda? Na pewno.
Panie redaktor, no to jesteśmy w oparach pewnego...
No to powiedział główny inspektor sanitarny naszego kraju.
W sposób jakiś definitywny czy publiczny. Nie wiem, gdzie to powiedział. Natomiast no jeśli tak, no to praktycznie... No mówię, ja bym tego nie powiedział. Natomiast, no proszę zwrócić uwagę, no niektórzy też jadą do Chin na przykład. Nie dlatego, że się nie boją, tylko dlatego, że jest tanio, tak? Niektórzy już dawno orzekli i wyrokowali, że jest koronawirus w Polsce. No to są też pewne słowa, które nie powinny padać i nie powinny paść. Natomiast co innego... jest jakiś lapsus, a co innego to, że ktoś jakby w sposób powiedziałbym specjalny, nawet powiedziałbym perfidny, zwiększa lęk i zbiorowe, i strach, tak? A więc tutaj nie ma miejsca na jakieś podjudzanie, czy też podawanie.
Żeby być precyzyjną, to w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną pan Pinkas powiedział tak. Zaraz będą programy telewizyjne o tym, jak zrobić maseczkę. Jeśli to ma nas uspokoić, to nauczymy się sami robić maseczki. Można też przeciąć biustonosz na pół. To jest tak ku ścisłości, ale jeżeli wracamy jeszcze do rozmowy o koronawirusie, to jak dzisiaj wyglądają dane? Jakie są dane na dzisiaj w Polsce?
No na pewno na dzisiaj dane, że oficjalnie nie ma potwierdzonej obecności koronawirusa. I to jest bardzo optymistyczna i bardzo dobra wiadomość. No z drugiej strony jesteśmy przygotowani, więc mówiliśmy, że pan premier wyasygnował swojej rezerwy 100 milionów złotych. Co prawda dopiero 4 miliony zostało wykorzystanych. Mamy 30 tysięcy nowych testów diagnostycznych. Mamy nowe laboratoria diagnostyczne. Otwieramy.
No bo pojawiły się też takie zarzuty, też że trzeba było jechać kryzysową. Z jednego miasta do Warszawy.
Ale w każdym państwie też tak było na początku.
A teraz już jak będzie? Że będzie w każdym mieście wojewódzkim?
Nie w każdym, ale chcemy, żebyś już praktycznie...
A dzisiaj jest w ilu miastach możliwość badania? Warszawa i Kraków?
I Kraków i Białostek chyba bodajże. Natomiast już otwieramy chyba już Poznań, Bydgoszcz i także myślę, że to zaraz będzie całkowicie sieć, będzie to otwierana w wielu, wielu miastach. Natomiast powinniśmy tak zrobić, że do 48 godzin już na pewno powinien wynik testu
być. No teraz są do 72, a nawet dłużej.
To są sporadyczne przypadki. No to pani,
Włochy i Niemcy 8 godzin.
No pani redaktor, do 24 godzin jest to taka norma, powiedziałbym, europejska i staramy się już dojść do tych 24 godzin, żeby praktycznie...
Od czego to zależy, ten czas?
No pani redaktor, od wielu aspektów. Wszędzie w systemie, w każdym systemie są ludzie przede wszystkim, tak? A więc przede wszystkim, no, kiedy się pobierze ten materiał, jak go się przewozi. Po drugie są bardzo hermetyczne procedury, bardzo rygorystyczne procedury potrójnego, więc zabezpieczenia, kiedy się otwiera ten materiał, w jakich okolicznościach, także to już samo badanie już nawet będzie w ramach norm europejskich, natomiast rzeczywiście to dostarczenie jeszcze wymaga pewnego usprawnienia, ale wszystko przebiega w bardzo restrykcyjnych okolicznościach i pod wieloma argumentami. Jesteśmy tutaj naprawdę na poziomie europejskim i światowym.
I na koniec, jakie są koszty finansowe wprowadzenia tej ustawy?
No mamy zabezpieczone przede wszystkim koszty, tutaj co mówi o 400 milionach, o co jeszcze nie jest to prawda, że ściągamy z ochotniczych straży pożarnych, bo to jest tak zwana, tak ta się nazywa rezerwa. Na pewno te 40 milionów nie są uszczoplone ochotnicze straże pożarne, co tam próbowano nam mówić, bo to jest, tak się nazywa ta rezerwa. Mamy 1,340 mld w rezerwie kryzysowej. Mamy 100 milionów, jeśli chodzi o specjalne uruchomienie rezerwy pana premiera.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że państwo się uspokoili, którzy nas słuchają. I że pan poseł wprowadził trochę spokoju.
Ta ustawa się ma uspokajać właśnie przede wszystkim.
Oby tak było. Pan Czesław Hoc, lekarz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I już nam się zrobiła 7:35, a my posłuchajmy Julii Marcel. Julia Marcel, nowa płyta School Echo, w minioną sobotę piękny koncert w Stodole. Posłuchajmy. Godzina 7:38, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu pan Radosław Pyfel, kierownik studiów na biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panią, witam państwa.
Z powodu epidemii koronawirusa niemal 60 milionów Chińczyków zostało odizolowanych od reszty świata. Jak wygląda dzisiaj rzeczywistość tych ludzi, którzy mieszkają właśnie w tym regionie ograniczonym, zagrożonym koronawirusem?
No to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja te ostatnie tygodnie, dlatego że mieliśmy w Chinach święta, więc najpierw to było kilkaset milionów Chińczyków, którzy wyruszyli do domu na święta chińskiego Nowego Roku, czy też święta wiosny, tak? To był 24 stycznia i w ogóle szczęśliwie się złożyło, że nie doszło tam do jakiejś paniki, bo akurat wtedy przypadł ten szczyt koronawirusa, tak? Największa liczba chyba, właściwie dynamika nowych zakażeń i właściwie oni wszyscy powinni wrócić do pracy 3 lutego. Tam jest takie święto latarni. To może pani i państwo kojarzycie, to są takie lampki, takie świeczki, które puszcza się po wodzie i to od 3 do 10 lutego powinny nastąpić powroty do pracy, ale nic takiego się nie stało i wprowadzono chyba na terenie nawet większym niż te 60 milionów, bo tam zdaje się, że jakimiś formami kwarantanny objętych jest 700 milionów mieszkańców Chin i jest tak zwany home office, oni siedzą w domu i wykonują tą pracę zdalnie, co oznacza, że wiele sektorów gospodarki stanęło. No ja Nie obawiam się tego koronawirusa, od samego początku się tego nie obawiałem, więc nawet jak on był daleko od Polski, to jeszcze wysyłałem tweety, że to w ogóle nie ma sprawy. Teraz, kiedy on już do Polski, za chwilę go powitamy pewnie w Polsce, no to już widzę, że troszeczkę zmienia się ton tego, jak traktujemy tą sprawę. No ale chciałem polecieć do Chin, ale okazało się to niemożliwe, dlatego że wszystkie europejskie linie lotnicze skasowały samoloty, skasowały loty w tamte rejon świata. Można byłoby co prawda tam dolecieć, tylko i tak nie było po co, bo ci wszyscy ludzie teraz siedzą w domu i tak będzie do końca marca. Więc dosyć ciekawa sytuacja, jak rząd na to wszystko zareagował, bo teraz mamy tą debatę i my teraz zaczynamy reagować na ten wirus, który jeszcze się nie pojawił. Więc najpierw próbowano oczywiście bagatelizować tą całą sprawę, trochę tuszować, potem się okazało, że ten lekarz, który odkrył...
No właśnie, bo chciałam o to zapytać pana, jak się dowiedziałam, że będzie pan naszym gościem, to ten lekarz to Li Wenliang, tak, był okulistą jednym z tych szpitali w Wuhan i teraz jak patrzy się, jak czyta się informacje dochodzące do nas z Chin, to urósł on do rangi bohatera narodowego wręcz.
No, zobaczymy jak zostanie zapamiętany w Chinach, ale na pewno urósł do bohatera międzynarodowego, czy światowego, tak? Bo to jest coś, co nie zdarzyło się wcześniej. Mieliśmy kiedyś taką epidemię SARS 17 lat temu. No i tam nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś, kto obcował jakby czy z tym wirusem, czy go odkrył, że kosztowało go to życie. Tam oprócz niego jeszcze jest kilka pielęgniarek, które także zmarło, tak? Także i one zostały tymi bohaterkami zbiorowej
wyobraźni. Ale przypomnijmy, bo na początku byli ci ludzie poddani opresji, byli poddani jakimś szykanom ze strony władzy, że ogłaszają rzeczy, które są nie do końca sprawdzone, żeby się powstrzymały z komentarzami.
Tak, rzeczywiście, tak było na początku i potem zresztą, kiedy Chiny już się zabrały, znaczy władze chińskie zabrały się za walkę z koronawirusem, to zastosowały bardzo radykalne czy brutalne środki, tak? Czyli za rozpowszechnianie tych wszystkich tam memów czy filmików groziła kara śmierci, tak? Znaczy w sensie takim, że wprowadzono taką regulację i były to regulacje bardzo surowe i to, w jaki sposób Chiny walczą z koronawirusem, jest oczywiście nie do zastosowania w żadnym innym kraju Zachodu, tak? Bo teraz mamy koronawirus w Europie, mamy w Italii, za chwilę w Niemczech, gdzie też przedsięwzięto dosyć ostre środki. Ale tu pojawiła się sprawa, no w jaki sposób walczyć z fake newsami czy z tymi memami, tak? Za chwilę pewnie będziemy mieli to w Polsce.
A jak to zrobiono w Chinach?
No w Chinach oczywiście zrobiono to w sposób brutalny i zdecydowany, tak? Czyli ostrymi sankcjami. I wydaje mi się, że właśnie tu wspomina pani o tej sprawie tego bohaterskiego lekarza. No to właśnie była taka sytuacja pokazująca, w jaki sposób ten system reaguje, czy też sobie nie radzi może z takimi wyzwaniami, dlatego że właściwie na początku potraktowano go jako kogoś, kto rozpowszechnia te fałszywe informacje. Tak? Potem się z tego wycofano. No ale w sytuacji, w której dochodzi do konfliktu, czy do takich sytuacji krytycznych, powiedziałbym, no to tamten system reaguje w sposób bardzo zdecydowany, tak? Czyli potrafi na przykład zamknąć kilkaset czy kilkadziesiąt właściwie ludzi wytwarzających kilkadziesiąt procent gospodarki Chin, potrafi zamknąć na 2 miesiące w domu, tak? Potrafi wprowadzić bardzo surowe restrykcje. My akurat, mając ten program Biznes Chiński na Akademii Leona Koźmińskiego, zapraszamy tam przedsiębiorców, którzy wrócili właściwie z Chin, prowadzą tam własne fabryki i oni się obawiali tych restrykcji, tak? To znaczy tam na strzeżonych osiedlach jest mierzona temperatura. Jeśli ona wahnie się, czy wykaże 37,5 na przykład, to taka osoba jest poddawana kwarantannie i to różnie z tym bywa, no bo Chiny to nie jest Japonia, więc tam się zdarzają małe niedokładności. No i teraz zobaczymy, jak będzie w kwietniu, bo jedni powiedzą, że to jest słabość tego systemu, że on zawsze reaguje radykalnymi środkami, tak? Czyli po prostu wprowadza karę śmierci za rozpowszechnianie fałszywych informacji, czy jakichś tam memów. Czasem jest tak, że nawet ci ludzie, którzy w dobrej wierze działają, są objęci tymi sankcjami, no a niektórzy powiedzą, że to jest siła, że jeżeli można w kilkadziesiąt milionów ludzi, czy nawet kilkaset milionów ludzi zamknąć na 2 miesiące w domu i wyeliminować koronawirusa do samego końca, to żaden inny kraj nie może sobie na to pozwolić.
Mówimy o tym lekarzu, rozmawialiśmy o okuliście, który był jedną z pierwszych osób, która informowała o koronawirusie, a jak sytuacja ma się z innym chińskim działaczem prawnym, który krytykuje Xi Jinpinga? Mówię o Xu Ziyongu, który jest chyba jednym z takich najbardziej mocnych krytyków prezydenta i tego, co się dzieje w Chinach.
No ja akurat nie śledzę tej sprawy, bo zajmuję się czym innym, ale no cóż, mogę się spodziewać, że życie krytyków Xi Jinpinga nie jest usłane różami, tak jak chińskiego noblisty, który był porównywany do Lecha Wałęsy swego czasu, Liu Xiaobo. I w 2011 roku, zdaje się, został uwięziony i nie przeżył tego, więc nie ma czegoś takiego jak opozycja w Chinach.
Ale ograniczenia...
Otwarte występowanie przeciw władzy, tak? Są różnego rodzaju frakcje, no niektórzy twierdzą, że to nie jest, że partia jest monolitem, albo że to wszystko jest takie pic na wodę, ale w tym systemie, czy w tym kraju, no nie ma opozycji, ostatnio, która otwarcie występuje.
Ale ostatnio zainteresował mnie pewien materiał. Oglądałam taki krótki film, który został zrealizowany przez Deutsche Welle, przez jakąś dziennikarkę, która pojechała do Chin i tam rozmawia z nią jeden z przedstawicieli chyba takiej opozycji nieformalnej. Pokazuje swoją twarz, mówi właśnie o tym lekarzu, który zmarł i otwarcie krytykuje system, otwarcie mówi o tym, że władze chińskie oszukały obywateli, że ukrywały taką ważną sprawę i że bardzo dużo osób się w to angażuje i że no tak nie może być, więc tak jakby był pewien przełom w Chinach.
No tak, tego przełomu wyczekujemy już od kilkudziesięciu lat, tak? I rzeczywiście niektórzy twierdzą, że jest to największy kryzys. Ja też tak uważam, że jest to największe wyzwanie od 89 roku, z jakim Chiny się stykają. Natomiast czy to jest przełom? Moim zdaniem tak naprawdę zdecydują wyniki gospodarcze za kwiecień i te statystyki jakby zachorowań. Jeżeli uda się zablokować ten wirus w prowincji Hubei czy w mieście Wuhan, to moim zdaniem Chiny po prostu wrócą do pracy i wszystko zacznie się odbijać, tak? A czy to będzie jakiś przełom? No my tego oczekujemy od kilkudziesięciu lat, ale proszę zobaczyć, co się w ciągu tych kilkudziesięciu lat stało. To Chiny stały się drugą potęgą po Stanach Zjednoczonych i dzisiaj już im jawnie zagrażają. To jest już jawna wymiana ciosów między tymi dwoma potęgami. I tak możemy spędzić kolejne kilkadziesiąt lat oczekując różnego rodzaju zmian społecznych w Chinach, natomiast takie nastąpiły w Hongkongu i tutaj rzeczywiście ten system został poddany bardzo dużej presji, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, jak się zacznie ten areszt domowy kończyć i jaka tutaj będzie reakcja. Natomiast co do samej dyskusji, to wie pani, no, jak ten koronawirus już pojawi się w Polsce, to też już widzę, że w Polsce następuje taka dyskusja, no na ile jakieś tam informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych, one dzisiaj nadają ton, tak? Tam pojawia się cała masa, pojawiała się i w innych krajach też się pojawia. Dzisiaj Italia ma z tym problem, że ktoś gdzieś tam upada na przystanku i mówi się, że to jest ofiara koronawirusa, tak? Że ktoś jedzie na rowerze, jakiś rowerzysta, ktoś tam w metrze upada. I że bardzo łatwo jest wywołać panikę, więc pytanie jest takie, no gdzie ten rząd, jakikolwiek on jest, czy autorytarny, czy demokratyczny, no gdzie jest ta granica, gdzie panujemy po prostu nad paniką, bo to, że można sobie wrzucać, co tam się chce, no gdzie są granice tej wolności? Jedna osoba w Polsce mocno podpadła, zadając publicznie to pytanie.
Ale jak pan patrzy na sytuację w Chinach, to jakie są teorie na temat właśnie w ogóle powstania koronawirusa i wybuchu tej całej epidemii?
Wie pani co, nie chciałbym się skupiać na teoriach, no bo tam są bardzo różne teorie, no, że ktoś tam podrzucił to do laboratorium, że Chińczycy chcieli zgładzić świat, albo to nie, że to ktoś im to wrzucił, więc nie chcę jakby wchodzić w te spekulacje. Prawda jest taka, że to wyszło z Chin, dzisiaj jest to duży problem wizerunkowy dla Chin przede wszystkim, bo sprawa jest już międzynarodowa, już jest więcej zachorowań teraz w Korei, nowych zachorowań w Korei Południowej.
Ale w Chinach się zmniejsza liczba chyba zachorowań.
W Chinach zaczęło się
tak, te szpitale zostają zamknięte, te tymczasowe, które były powołane na czas epidemii.
Tak. No właśnie, tylko to jest taka troszeczkę wojna informacyjna, tak? Więc mogą być wysyłane pewne sygnały dla uspokojenia, ale wydaje się, że...
A w czym Chińczycy są specjalistami, dodajmy?
No, wiele krajów się w tym specjalizuje, ale Chińczycy rzeczywiście potrafią to dobrze robić. Udało się chyba po prostu wyizolować Wuhan i tą prowincję Hubei, tak? Bo jest bardzo mało zachorowań poza tą prowincją. To jest pierwsza rzecz. Druga, że już więcej te ogniska się przenoszą poza same Chiny.
A jak wygląda samo życie w tych prowincjach? Jak wygląda życie w tym mieście? Naprawdę są takie mocne ograniczenia? Nie można wychodzić z domu, nie można z nikim rozmawiać, z nikim się kontaktować? Jak wygląda ta rzeczywistość tam?
No ja tam nie byłem akurat, się tam nie wybieram. Nawet jak miałem lecieć do Chin, to miałem lecieć do Pekinu i do Szanghaju, do innych miast, w którym ludzie tak naprawdę po prostu siedzą głównie w domu, a jeśli wychodzą, to cały czas mają w różnych miejscach publicznych mierzoną temperaturę, tak? Jeżeli jest, no, jeżeli to jest jakieś podejrzana, nie, znaczy podejrzanie wysoka ta temperatura, no to zaczyna się te osoby badać dokładniej. Myślę, że to jest taki bardzo leniwy czas. Wiele branż dzisiaj po prostu nie pracuje. 80% pociągów z Pacyfiku do Europy przejeżdża przez Polskę i teraz jest 1/3 tylko tych pociągów, które są zazwyczaj. Branża samochodowa również bardzo cierpi. Pamiętajmy, że Chiny są największym rynkiem samochodowym na świecie. Najwięcej po prostu i produkują samochodów i części samochodowe, ale też ich używają. Więc to wszystko stanęło i moim zdaniem, jeżeli w kwietniu się to nie odbije, to będzie to już ogromny cios, bo czy władze sobie to wkalkulowały, że biorą to jakby na siebie, tak, i ponoszą te ogromne straty, bo są straty po pierwsze wizerunkowe, bo dzisiaj ten wirus już jest, szaleje i w Italii, i w Korei, i w Japonii, i w Iranie, i za chwilę będą pewnie inne kraje i tam zaczyna się koncentrować, więc przestaje być sprawą chińską, a staje się sprawą globalną, ale to Chiny będą o to jakby obwiniane, że to one, z Chin ten wirus wyszedł, więc to jest duży wizerunkowy cios. Drugie to są te straty gospodarcze, a trzecie, jeżeli sytuacja nie dojdzie do normy w kwietniu, to zaczną się pojawiać różne propozycje w ogóle relokowania tej produkcji, czy ułożenia w ogóle na nowo tych łańcuchów gospodarczych. Dlatego ten kwiecień będzie taki ważny. Myślę, że taka jest strategia władz, żeby właśnie w kwietniu się odbić. Ale czy to nastąpi, to zobaczymy. Jeśli nie nastąpi, to być może te wszystkie hipotezy, czy przypuszczenia, które pani wyraziła, to być może one zaczną się sprawdzać. Chiny się pogoną w ogromnych kłopotach politycznych i społecznych, a jeżeli się odbiją, no to wszystko wróci do normy, ale wtedy to ognisko się przyniesie poza Chiny. Jakie będą tego konsekwencje, to zobaczymy. Teraz czekamy na koronawirus w Polsce i myślę, że wkrótce się zmierzymy z tym wyzwaniem.
Mówi pan o stratach gospodarczych. Czy można w ogóle oszacować jakikolwiek stopień tych strat w Chinach? Czy możemy mówić o jakichkolwiek sumach, o jakichkolwiek pieniądzach?
No tam są oczywiście dane już publikowane odnośnie produkcji przemysłowej czy spadku PKB. Nie, muszę się zapoznać z tymi danymi, szczerze mówiąc, bo no ale szacuje się, że w wielu branżach od 30 do 80% po prostu...
To Amerykanie pewnie zacierają ręce.
Amerykanie właśnie tego nie komentują w ogóle i to uważam za przykład bardzo dojrzałej dyplomacji. W związku z tym polecałbym wszystkim uczyć się od najlepszych.
Ale po cichu.
Znaczy ja nikogo nie widziałem w Wuhan, chociaż byłem i w Stanach i w tym czasie i byłem we Włoszech, a w Chinach byłem w grudniu. Ale to proszę, jakby, bo że jeżeli ktoś ze słuchaczy ma takie przypuszczenie, ja nie byłem w Wuhan i niczego tam nie podrzucałem.
Ale Stany Zjednoczone skorzystają, czy korzystają na tej sytuacji, która jest w Chinach?
No widzi pani, właśnie niekoniecznie, dlatego że w momencie, w którym koronawirus przyszedł do Europy, to rynki finansowe w Stanach zaczęły już reagować też nerwowo, tak? Więc to wszystko nie jest takie racjonalne, jak nam się wydaje, tak? Bo wystarczy jeden mem w internecie, że ktoś tam upada i po prostu wszyscy wpadają w panikę.
Ale
a także
się
i rynki finansowe,
też...
a to są już wymierne pieniądze, także
ale
na Wall Street.
Pojawiły się też takie założenia, czy takie hipotezy, że jeżeli dalej ta sytuacja w Chinach będzie taka, jaka jest, to Amerykanie mogą zamienić Chiny na Meksyk na przykład. To jest prawdopodobne scenariusz?
A na Meksyk w jakim sensie? Takim
no,
potocznym rozumieniu?
Żeby tam przenieść produkcję, żeby właśnie tam zainwestować jakieś pieniądze, tam otworzyć fabryki.
W Chinach?
W Meksyku.
A, w Meksyku. Przede wszystkim to jest dosyć ciekawe pytanie, bo same Chiny mają strategię taką, że w 2025 roku według tej strategii Made in China mają stać się krajem wysoko rozwiniętym. Więc same Chiny od kilku lat są zainteresowane przenoszeniem tej najtańszej produkcji. To co ciekawe, do Meksyku trafia tylko część, bo gros tej produkcji trafia do Bangladeszu, dużo do Wietnamu, na Filipiny. Tam pojawiają się inne kraje, które przejmują tą tanią produkcję od Chin. No i dzisiaj z tego, co widzimy, no to Chiny jeszcze przed tą koronawirusem, bo zobaczymy, jaki będzie ten pejzaż, kiedy ta epidemia się skończy, ten wirus się skończy przynajmniej w Chinach, no to rzuciły wyzwanie Stanom w tych najbardziej zaawansowanych technologiach, tak? Czy to sztuczna inteligencja, czy elektryczne samochody, czy 5G, które dopiero w Stanach jest wytwarzane, więc same Chiny chciały w sposób stopniowy odejść od tej taniej produkcji i to na pewno nie byłyby tym zmartwione. Tym, czym mogą być zmartwione teraz, to że wywarto na nie presję i że to nie dzieje się w sposób kontrolowany, tylko nagły i gwałtowny.
Czyli ten Meksyk jest w zasięgu oczu chińskich?
Myślę, że oni planują ten Meksyk, ale nie teraz, tylko za 5 lat. A jeżeli to zostaną zmuszeni do tego 5 lat wcześniej, no to nie będą z tego powodu zadowoleni, ale jeśli to się odbędzie w ciągu 5 lat, to wszystko będzie zgodnie z planem.
A słyszał pan o tym, że chińscy urzędnicy nakazali rządowi, nakazali bankom pranie gotówki?
Pranie gotówki? Znaczy w sensie takim, żeby nie roznosić zarazków, tak, czy żeby prać pieniądze?
No. Nie, no żeby nie roznosić zarazków oczywiście. Jakieś światło ultrafioletowe, jakieś nowoczesne technologie.
No tak, że bardzo duża część, nie wiem właściwie ile, to jest bardzo ciekawe, pytanie, się dowiem po programie i może napiszę gdzieś na Twitterze, ale bardzo duża część pieniądza jest już cyfrowa w Chinach, więc większość Chińczyków, a myślę, że ludzie, no młodzi ludzie, to już praktycznie nie używają papierowych pieniędzy. To jest coś, co często spotykam się w Chinach, gdzie obcokrajowcy i ludzie starsi używają tylko tych papierowych pieniędzy. A ponieważ koronawirus głównie zabiera osoby starsze, tam śmiertelność jest 15%, bo wśród ludzi w naszym wieku to jest około 0,2-0,3 promila, tak? No to myślę, że słusznie wprowadzono takie regulacje, ponieważ głównie ludzie starsi używają papierowych pieniędzy. No ludzie młodsi, ludzie w średnim wieku używają pieniądza cyfrowego. W związku z tym, aby chronić tych ludzi starszych, gdzie ta śmiertelność jest najwyższa, spodziewam się, że rzeczywiście można było wprowadzić taką regulację.
Ale przecież jak spojrzymy na dane, to śmiertelność przy koronawirusie jest mniejsza niż przy wirusie SARS.
No właśnie, ja pamiętam wirus SARS, bo byłem wtedy w południowych Chinach i to w Hongkongu i w prowincji Guangdong, gdzie były to główne ogniska i była dużo mniej emocjonalna reakcja wtedy.
Dlaczego? Właśnie to jest zastanawiające.
Ja też się zastanawiałem i nie wiem, czy mam tutaj rację, czy się pani ze mną zgodzi i nasi słuchacze, ale wtedy nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj media społecznościowe nadają ton jakby debacie i to myślę, że powoduje to, że jest dużo więcej emocji, więc przy... Ja oczywiście jakby pełen empatii dla wszystkich osób, które jakby no straciły życie, tak, i dla ich rodzin, no ale dzisiaj, jeżeli spojrzymy na te liczby, to naprawdę im daleko do czasów czarnej śmierci, z czasów właśnie Kazimierza Wielkiego czy XIV wieku, gdzie w ciągu 2 lat 1/3 populacji Europy zginęła. Czyli jeżeli liczymy, że Chiny mają 1,2 miliarda ludności, to znaczy, że około 400 milionów ludzi musiałaby zabrać ta epidemia, a na razie chyba jesteśmy przy 3 tysiącach.
Histeria kontrolowana?
No właśnie chyba niekontrolowana, mam wrażenie, i jest to może znak naszych czasów cywilizacji cyfrowej, gdzie są emocje, są media społecznościowe i to wszystko się bardzo nakręca, ale myślę, że sobie z tym w Polsce poradzimy. To wszystko teraz właśnie dopiero przed nami.
Mówił pan Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia i dużo zdrowia.
I dużo zdrowia. Godzina 7:59. Za kilka chwil przegląd prasy, a przegląd prasy dzisiaj wyjątkowy, bo będziemy rozmawiać o sytuacji w Izraelu.